powiada tam wielokrotnie, że kompletnie nie zwracamy uwagi na to, jak wyglądają miasta, w których żyjemy na przykład. I że on ma często wrażenie, że niejako cała niefunkcjonalność, brzydota, taki rodzaj niedbałości, takie zdepersonalizowanie, właśnie zimno pewnego rodzaju, rozumianego jako pewien stan emocjonalny właśnie, że to wszystko w jakimś sensie głęboko odzwierciedla się w naszym doświadczeniu.
Kolejny odcinek podcastu Miasto Poczucie, w którym razem z Aleksandrą Szymańską rozmawiamy o związkach pomiędzy emocjami a miastem. I dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Stawiszyński, filozof, publicysta, autor książek, związany z TOK FM, gdzie prowadzi audycję poświęconą psychologii, psychoterapii, emocjom. Dzień dobry, Tomaszu.
Dzień dobry.
W Nowym Jorku wpadasz na dworzec autobusowy i właśnie widzisz ten hałas, tłok, taki pęd. I to jest jakaś taka wyłapana jedna z emocji, które pewnie niektórym ludziom w ogóle kojarzą się z miastem. A tobie, czy są emocje, które kojarzysz z miastem, jak pierwsze skojarzenie?
Pewnie z różnymi miastami różne emocje, ale ja na przykład jestem, bo wychowywałem się na Chomiczówce i jest taka słynna piosenka Sydneya Polaka, z którą się głęboko identyfikuję, o tej Chomiczówce. Więc jak mówisz o emocje związane z miastem, to mi ta Chomiczówka od razu przychodzi na myśl, zwłaszcza, że jakąś tam część dzieciństwa wczesnego spędziłem w innych dekoracjach, bo w Podkowie Leśnej, i to przeniesienie się takie najpierw do tego blokowiska było dla mnie jednak takim lekkim, tak, z tej idylii, było takim trochę szokiem, no to były lata 80. A później jakoś się głęboko zakorzeniłem w krajobrazie Chomiczówki z wszystkimi właśnie historiami wyśpiewanymi przez Sydneya Polaka, więc jakiś taki rodzaj, wiesz, to no, dziwne skojarzenie, ale przede wszystkim nostalgia mi przychodzi dzisiaj do głowy. Ale też, nie wiem, dużo jakichś emocji takich właśnie bardzo, bardzo pozytywnych, związanych na przykład z przyjemnością bycia razem z ludźmi. No, to jest też coś takiego, co mi się kojarzy z miastem. Jakkolwiek bardzo różnie te różne miasta, to jest w ogóle niesamowite, bo ten Nowy Jork rzeczywiście wtedy, akurat tego dnia, z różnych powodów na mnie sprawił jakieś, no, wymęczył mnie potwornie. Taki rodzaj właśnie frenetyzmu był w tym Manhattanie po prostu niebywałego i myślę, że to tak tam jest po prostu, bo jak to odwiedzałem to miasto, to tam rzeczywiście czuć to taki rodzaj po prostu frenetycznego American Dream, że wszyscy tam pędzą po prostu od rana. No tak, też prawda. Chociaż na Brooklynie już zupełnie inaczej to się czuje, tą atmosferę, ale chyba najbardziej niesamowite wrażenie na mnie Nowy Orlean zrobił paradoksalnie. Miasto jakieś po prostu poskładane z dziwacznych kontrastów, zniszczone, wciąż nieodbudowane jeszcze w części po Katrinie. Takie niezwykle klimatyczne, zwłaszcza w tym obszarze French Quarter, który jest taki, no, najbardziej znany z filmów, różnych reprezentacji, etc. I tam jest rzeczywiście widać, że to jest raczej biednie, że jest tak, no wszystkie wskaźniki tam są zawsze najgorsze w Stanach Zjednoczonych. Największa przestępczość, najwięcej wypadków samochodowych, największe nierówności, bieda, problemy różnego rodzaju i tak dalej. Tylko jeden wskaźnik jest najwyższy, to szczęście właśnie tam. Louisiana jest najszczęśliwszym stanem, w szczególności miejscowość Lafayette jest najszczęśliwszym miastem w Louisianie, więc w ogóle najszczęśliwszym miastem w Stanach. Byliśmy tam z moją żoną w tym Lafayette, nie zarejestrowaliśmy, dlaczego akurat tam ma być najszczęśliwiej, ale w tym Nowym Orleanie, słuchajcie, jest naprawdę coś takiego, że mimo właśnie tego całego takiego kiepskiego, jakby tych kiepskich parametrów, to ludzie są jacyś tacy faktycznie szczęśliwi, zadowoleni i tam się człowiek bardzo dobrze czuje.
To dobrze wiadomość. Okazuje się, że szczęście to nie jest tylko taki stan, w którym trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby się znaleźć w nim.
No, są różne definicje emocji i generalnie mówimy o tym, że one powinny być impulsem zajrzenia w siebie zamiast oglądania się na winnych wokół czy na otoczenie. I w tym kontekście chciałam zapytać, bo zajmowałeś się psychologią, czy właściwie psychoterapią i obalając zresztą pewne mity dotyczące psychoterapii właśnie, przy czym jest ona uważana za taką dziedzinę, która raczej zajmuje się jednostką, szuka w takim bardzo wewnętrznym świecie tego, w jaki sposób funkcjonujemy, a zupełnie pomija źródła naszych problemów w świecie zewnętrznym, w naszym otoczeniu.
Psychoterapia rzeczywiście stała się służebnicą współczesnego kapitalizmu i narracji sankcjonującej kapitalizm jest indywidualizm. Czyli jest to przekonanie, że jednostka jest niejako odpowiedzialna za wszystko, co w jej życiu się wydarza, za swój sukces jest odpowiedzialna przede wszystkim. No, myśl właśnie tej narracji, której nowoczesnym twórcą był Samuel Smiles, taki człowiek, który napisał pierwszą książkę pod tytułem Self-Help w latach 50. XIX wieku, bo wszystko, tak właśnie Smiles przekonywał w tej swojej książce, zależy od wyłącznie naszej woli i determinacji. To, gdzie znajdujemy się w przestrzeni społecznej, to jest kwestia naszej woli i determinacji. Niczego więcej, żadnych uwarunkowań, żadnych barier, żadnych kwestii związanych z tym, jak strukturalnie rzeczywistość społeczna jest poukładana, tylko i wyłącznie my jesteśmy za to odpowiedzialni. No i jak oczywiście jesteśmy odpowiedzialni za swój sukces, no to też za swoją porażkę i za swoją klęskę jesteśmy w równym stopniu odpowiedzialni. Ewa Ilus, taka izraelska socjolożka, bardzo ciekawa, która się emocjami zajmuje, powiada, że w specyficzny sposób w XX wieku połączyła się opowieść Samuela Smilesa i Zygmunta Freuda, który pierwotnie nie był wcale wyrazicielem tego rodzaju przekonań, czy w każdym razie w pewnej wczesnej fazie swojej twórczości zupełnie inaczej myślał, ale w jakiś szczególny sposób w obszarze tego przemysłu takiego terapeutyczno-coachingowego właśnie te dwa elementy się połączyły i dały rodzaj takiej opowieści, która i dzisiaj jest niezwykle silna, w myśl której nasz sukces, czy nasza życiowa porażka, czy to w ogóle jak nasze życie wygląda, zależy od naszej woli i determinacji, ale też od tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie właśnie całą tę swoją sferę osobistą, emocjonalną, terapeutycznie przepracować. To właśnie te wszystkie uwarunkowania tego rodzaju stały się w tym najważniejsze.
Tomku, jak ty uważasz, bo jeżeli możemy uznać, że stan naszych emocji jest tylko kwestią tego, jak my się zachowujemy, co zrobiliśmy, gdzie się realizujemy albo nie, no to w ogóle temat powiązania emocji z tym, jak miasto wygląda, jak funkcjonuje, okazuje się być ślepą uliczką. Tak? No, to nie ma wpływu. Gdzie żyjemy, czy to jest duże, osiedle domów jednorodzinnych, czy apartamentowiec.
No jeśli wszystko jest funkcją z jednej strony naszej determinacji, czy naszej woli osiągnięcia sukcesu, a z drugiej strony wyłącznie naszej na przykład zupełnie prywatnej historii, czyli relacji z rodzicami w szczególności, wczesnego dzieciństwa, tego jak nam się układały relacje we wczesnym dzieciństwie w tych 5 latach czy 6 latach pierwszych naszego życia, no to oczywiście nic innego nie ma znaczenia. Wszystko inne staje się elementem takiego naturalnego tła. To czy miasto funkcjonuje tak, a nie inaczej, czy architektura wygląda tak, a nie inaczej, czy na przykład społeczeństwo, w którym żyjemy, to jest społeczeństwo z dużymi różnicami pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi, z nie wiem, poziom bezrobocia, perspektywy, etc., bezpieczeństwo socjalne. Jeśli to wszystko w tym sensie nie ma znaczenia, że liczy się tylko nasza biografia osobista, relacje z rodzicami, no to wówczas rzeczywiście te wszystkie elementy stają się kompletnie nieistotne i w tym sensie właśnie psychoterapia się stała służebnicą indywidualizmu czy kapitalizmu, że w jakimś sensie przyjęcie tej perspektywy terapeutycznej czy jakby wejście w ten język powoduje, że my się niejako znieczulamy na całą tę sferę, na sferę polityczną. Niedawno był taki świetny tekst w New York Timesie pewnego manhattańskiego psychoterapeuty, który się nazywał Why Psychotherapy Should Talk Politics. Ten człowiek, wychodząc z własnych doświadczeń, pisał, no przychodzą do mnie ludzie i ja słyszę, że to, co się z nimi dzieje, to ma bezpośredni związek z tym, jak to społeczeństwo wygląda, jak funkcjonuje ten świat, a nie ma to związku wcale z ich osobistą, prywatną historią. Coś jest nie tak z tym językiem terapeutycznym, trzeba go zmienić, trzeba go otworzyć na te przestrzenie. O tym, kto już wcześniej coś takiego postulował, to zaraz powie.
No właśnie, ale to na ile jednak blisko ci jest do tego myślenia socjologów? Wspomniałeś Ewę Ilus, ona mówi bardzo wyraźnie o tym, prawda, że emocje są konstruowane społecznie. I tak samo pokazuje fenomen i miast, i architektury, i innych czynników, które tak naprawdę wpływają na na to, w jaki sposób kształtowane jest nasze życie uczuciowe czy nasze życie emocjonalne. Czyli która perspektywa tak naprawdę jest bliższa tobie? Ta socjologiczna czy psychoterapeutyczna?
Mi jest najbliższa perspektywa pośrodku, myślę, tych dwóch, bo rzeczywiście ten indywidualizm psychoterapii mi się osobiście wydaje dość przerażającą stroną tego sposobu myślenia. Też wciąż jeszcze mało jest jakiejś takiej w środowisku terapeutycznym dyskusji, refleksji w ogóle nad tą perspektywą. Chociaż to się powoli zmienia, to znaczy te elementy już zaczynają jakoś przenikać do pewnych nurtów terapeutycznych. Jest taki autor, który dla mnie jest niezwykle bliski pod wieloma względami, którego lektura ongiś lata temu stała się dla mnie jakimś takim niezwykłym odkryciem. To jest James Hillman, amerykański psycholog, filozof, już nieżyjący, w 2011 roku zmarły. I on tak od końcówki lat 70. mniej więcej zwracał uwagę na to zamknięcie się perspektywy psychoterapeutycznej wyłącznie w granicach własnego ja i własnej osobistej historii i postulował otwarcie się właśnie na przestrzeń zewnętrzną, na środowisko, na miasto, na architekturę. Jest świetny zbiór jego tekstów, który w ogóle dla was jest, myślę, też może być bardzo, bardzo interesujący w kontekście tego, co robicie. Nazywa się City and Soul. To wyszło niedawno w takim serii jego dzieł zebranych. I tam jest kilkanaście esejów dotyczących właśnie tej tematyki, powstałych tak mniej więcej właśnie od końca lat 70. do lat 90. I on tam wielokrotnie powiada, co skądinąd jakby też zgadza się z wynikami dzisiaj różnych badań dotyczących zależności pomiędzy stanem, nie wiem, środowiska, relacjami społecznymi, a stanem zdrowia psychicznego mieszkańców danego społeczeństwa czy kraju. Powiada tam wielokrotnie, że kompletnie nie zwracamy uwagi na to, jak wyglądają miasta, w których żyjemy na przykład. I że on ma często wrażenie, że niejako cała niefunkcjonalność, brzydota, taki rodzaj niedbałości, takie zdepersonalizowanie, właśnie zimno pewnego rodzaju, rozumiane nie tylko jako temperatura taka czysto fizyczna, tylko jako pewien stan emocjonalny właśnie, że to wszystko w jakimś sensie głęboko odzwierciedla się w naszym doświadczeniu i że to nie my w tym znaczeniu takim bardzo indywidualistycznym często cierpimy na depresję, tylko niejako depresja jest reakcją albo jakimś wyrazem tego, co dookoła nas.
Ale to, co mówisz, zauważ, jak my w ogóle mówimy o emocjach i zdrowiu psychicznym. Myślę, że nie tylko w Polsce. Zwykle się mówi, nie bądź emocjonalny, czyli bądź profesjonalny, tak? Emocjonalność jest słabością. Emocjonalność jest pewnym jakby pierwotnym instynktem, a my przecież jesteśmy ludźmi. My powinniśmy to zachować tak, żeby analizować, wychodzić z jakimiś tutaj bardziej złożonymi teoriami. Emocje są podstawowe. W związku z tym, wiesz, jakby kiedy mamy teraz zacząć dyskutować o tym, jak budujemy nasze miasta, jakie one mają wpływ, no to musimy wziąć tą dyskusję o czymś, co jest nieprofesjonalne, czymś, co jest bardzo subiektywne, co jest właśnie słabością, do rozmowy pomiędzy profesjonalistami.
To jest bardzo ciekawe. Myślałem o tym dużo przed naszą rozmową, bo te wątki jakoś się pojawiały w tych zagadnieniach, które mi przesłaliście. Bo z jednej strony rzeczywiście jest tak, jak mówisz, to znaczy istnieją obszary, w których dokładnie tego rodzaju postawa panuje i prawdopodobnie właśnie cała ta sfera, o której teraz rozmawiamy, jest taką sferą, w której dominuje właśnie tego rodzaju myślenie. Z drugiej strony w tej kulturze jest mnóstwo też takich obszarów, które są nadmiernie, powiedziałbym, nawet rozemocjonowane, to znaczy w której emocje stały się podstawowym wyznacznikiem, podstawową kategorią w ogóle, w której się operuje. W wielu dyskusjach politycznych mam wrażenie, jeszcze może nie w Polsce w takim stopniu, chociaż w pewnym obszarze już też, ale w kręgu krajów zachodnich, ten rodzaj pewnego takiego kultu nawet emocji wydaje mi się bardzo, bardzo silny, przejawiający się na przykład w sporach dotyczących kwestii dyskryminacji albo opresji różnego rodzaju. Często jest tak, że w zasadzie to, że ktoś się poczuł obrażony albo zopresjonowany, dowodzi tego, że tak się stało. To znaczy, że zopresjonowanie miało miejsce rzeczywiście i dyskryminacja miała miejsce. I no właśnie, to jest jakiś rodzaj paradoksu głębokiego, wydaje mi się.
No, paradoksu albo jednak takiego bardzo pragmatycznego wykorzystywania. Mówiłeś o polityce, ale przecież cały marketing, sprzedaż. To, co też zresztą ma styczność dużą z miast. Żyjemy w smart cities, prawda? Są miasta, w których już są takie dekodujące urządzenia, które wyczytują nasze emocje, dają nam te treści, de facto sprzedają nam coś. No, dzisiaj właściwie możemy mówić, że jest to bardzo silne narzędzie manipulacji.
No jasne, ja w ogóle mam wrażenie, że nieustannie jestem manipulowany emocjonalnie. To znaczy, że w tym obszarze mediów na przykład, nie wiem dlaczego, ale ostatnio tego rodzaju głębokie odczucia mam oglądając filmy dokumentalne na różnych platformach. Ponieważ te dokumenty są tak konstruowane, że to już jest naprawdę, ja się czuję, wiesz, manipulowany, żeby, nie wiem, jak najdłużej to oglądać, żeby historię, która jest jakby jakimś sprawozdaniem z tego, co się rzeczywiście wydarzyło, oglądać w jakimś porządku właściwie, nie wiem, jakiejś właśnie trzymającej w napięciu fabuły. Bardzo to jest dziwne zjawisko, mówiąc szczerze, tak mi się wydaje. No ale ono na pewno ma związek z tym, że chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej czasu spędzali przy urządzeniach, którymi się posługujemy. I tam ta nieustanna emocjonalność jest strasznie wyeksponowana, podobnie właśnie w polityce, tylko już może w innym obszarze.
To chyba jest też nic nowego, bo od kiedy pojawił się design i kiedy pojawiło się też jakby konstruowanie marek, tak, no to cały świat opiera się na tym, że ta marka musi mieć jakieś znaczenie, musi mieć odniesienie do pewnych też wartości, które wzbudzają w tobie nie tylko przekonanie racjonalne, że tak, że to jest dobry produkt, ale ty chcesz go mieć, ty go pragniesz, ty go pożądasz i on da ci zapewnić ci szczęście. Wiesz, ja teraz jestem, obserwując to, jak wyglądają emocje w projektowaniu budynków czy biur, jest taki teraz trend, że pracownicy chcą być szczęśliwi, że biuro to jest taki obszar, w którym w związku z tym, że spędzasz tam mnóstwo czasu, to musi on dbać o twój stan, właśnie o twój well-being, nie? Więc dostaje e-maile, tak? Że dobrze posłużona kuchnia, że strefa relaksu, że jakieś tam designerskie meble, że to wszystko sprawi, że ci pracownicy będą szczęśliwi. Potem otwierasz jakby różne gazety i tam też są przepisy na szczęście. Książki, Miasto Szczęśliwe, te Soft City, które teraz jakby pokazywałem, tak? One wszystkie mówią o tym, że miasto teraz powinno być konstruowane wokół przestrzeni tworzących relacje, bo ludzie chcą być szczęśliwi, bo te relacje dają nam poczucie szczęścia. I mam wrażenie, że o czymś zapominamy, bo przecież to spektrum emocji jest znacznie szersze. To nie jest tylko kwestia szczęścia. Jak myślisz, czy to sprzedawcy marzeń, sprzedawcy szczęścia, którzy tutaj do nas przychodzą, sprawiają, że zapominamy może o tym, że czasami warto doświadczyć smutku, że czasami warto doświadczyć jakby samotności, że to też ma znaczenie dla naszego życia?
Myślę, że absolutnie tak jest. Na jedną rzecz jeszcze tylko bym zwrócił uwagę w tej kwestii szczęśliwości zapewnianej przez pracodawcę, że no w jakimś sensie cała instytucja coachingu, który tam się gdzieś w okolicach lat 70. rodzi.
I kwitnie obecnie.
I obecnie kwitnie. Jeszcze teraz to kwitnie mentoring również. Jeszcze jest mentoring, takie zjawisko. Że to jest, wyłączając jakieś przypadki, no, gdzie rzeczywiście są ludzie, którzy powiedzmy jakoś pomagają optymalizować innym osobom, nie wiem, swój czas i tak dalej. To ma pewne jakieś funkcje pragmatyczne czasem. Natomiast, że to jest właśnie rodzaj takiego dość demonicznego w gruncie rzeczy, takiej demonicznej operacji, polegającej na tym, że w zasadzie twoja praca, która często jest pracą mozolną, trudną, wcale niesatysfakcjonującą pod wieloma względami, ma stać się dla ciebie właśnie nie tylko środkiem do tego, żeby zarabiać pieniądze, na przykład nie wiem, realizować jakieś swoje inne aspiracje czy chęci, tylko ma się stać takim polem twojej tak zwanej samorealizacji. To znaczy ty masz mieć takie przekonanie, często to temu służy właśnie, że oto tutaj poprzez tę pracę ty jakoś alchemicznie po prostu swoją psychikę i tożsamość przemieniasz i realizujesz jakiś głęboki sens i głęboki cel, podczas gdy w gruncie rzeczy jesteś pracownikiem, który na rzecz kogoś innego wykonuje jakieś no, rozmaite działania, niekoniecznie wcale mające taki walor. Więc to jest bardzo sprytny zabieg i to rzeczywiście cię kotwiczy w tym miejscu i jakby bardzo cię wiąże emocjonalnie z tym z tym środowiskiem. I często później w momencie, kiedy, bo to bezwzględne maszyny są i kiedy jesteś redukowana czy redukowany po jakimś tam czasie, no to po prostu zawala ci się całkowicie świat. To jest tak, że właściwie nie wiesz, co zrobić, właśnie nie masz przestrzeni na te emocje innego rodzaju. Jesteś tak głęboko w to wtopiona, że się nie da inaczej. Druga rzecz, o której mówiłeś, ta sfera cała emocji trudnych i nieoczywistych, to znowu za Hillmanem bym powiedział, że jakby cały szereg tego rodzaju emocji i cała w ogóle taka sfera naszego doświadczenia jest systematycznie eliminowana z tej kultury i że w zasadzie jakby emocje negatywne, takie emocje trudne, ciężkie, związane i z tym, że życie wygląda rozmaicie i się w życiu doświadcza strat, trudności, nie wiem, sytuacji beznadziejnych. Dzisiaj wszyscy mówią, że w zasadzie nie ma sytuacji beznadziejnych, wszystko, trzeba sobie poradzisz sobie, tylko musisz w to uwierzyć i tak dalej. No nie jest tak po prostu. To znaczy słyszymy te opowieści, ale znamy wszyscy rozmaite historie ludzkie i znamy sytuacje ludzi, którzy znaleźli się w strasznych okolicznościach, którzy nie mieli możliwości, żeby poradzić sobie, mimo że bardzo chcieli, i te życia skończyły się tragicznie, i to jest rzeczywistość, bo to tak jest. I teraz jak nie ma na to, my o tym nawet nie mówimy, tylko budujemy taki rodzaj imperatywu, że musisz sobie zawsze poradzić, że nie ma innego wyjścia, tylko jak sobie nie poradzisz, to idź do lekarza, on ci da pigułki, będzie wtedy lepiej. No to wówczas, kiedy jednak nie jest lepiej, bo tak bywa, że nie jest lepiej, no to właśnie zupełnie nie wiemy, co z tym zrobić. Nie dość, że nie jesteśmy na to przygotowani, bo nam nie powiedziano o tym, no to jeszcze słyszymy zawsze, że to właśnie nie ma prawa się dziać, że to jest coś, co w ogóle się nie mieści w spektrum. No, i to jeszcze
profesjonalne.
Na przykład, tak.
Emocje związane ze szczęściem są bardzo mile widziane, no, pomagają ci, bo...
Naturalnie.
Ale i wszystkie inne to już jakby są twoją prywatną sprawą, tak? Szczęściem się podziel, ale smutkiem...
No to jest...
Tak, ale też jest jeszcze jeden aspekt tego, bo mówimy o emocjach pozytywnych i negatywnych, a też pytanie, czy w ogóle można w ten sposób na emocje patrzeć. Bo ten aspekt, który ty poruszyłeś, jest jakby bardzo poważny i w ogóle myślę, że jest odrębnym wątkiem do poruszenia. Ale też, i tu znowu Ewa Jelus, którą przytaczałeś kilkukrotnie, mówiła o tym, że też nawet nie potrafimy dzisiaj językiem oddać tak naprawdę tego szerokiego spektrum emocji, że to jest często tak, że my czujemy nawet bardzo sprzeczne emocje. Też nie da się ich skategoryzować w binarny sposób. Te są negatywne, te pozytywne. I tutaj też jest, no, jeśli chodzi o emocje, to się trochę łączy z tym twoim myśleniem też o tym, że jakby pełnię człowieczeństwa budują różne emocje, które przeżywamy. I to chyba też jest ważny aspekt, prawda? Taki nas jako jednostek.
Tak, tak. No ona pokazuje, jak głęboko takie kulturowe wzorce właśnie determinują nasz sposób przeżywania w tym głębokim sensie, to znaczy przeżywania, które jest także właśnie na przykład umiejętnością ekspresji pewnego rodzaju. Czasami jest tak, że ponieważ wzorce kulturowe są tak ściśle w nas wbudowane, to ja mogę coś czuć i w jakimś sensie nie wiedzieć, że ja to czuję nawet. To znaczy mogę mieć emocje, które są tak kompletnie nie z wzorca, że nie jestem w stanie w ogóle nawet ich adekwatnie nazwać. Natomiast jest taka książka też niezwykle interesująca, dwóch socjologów, Jeroma Wakefielda i Alana Horwitza, która się nazywa The Loss of Sadness, pochodzi sprzed 10 lat mniej więcej. To są ludzie, którzy są bardzo prominentnymi socjologami medycyny od lat zajmującymi się psychiatrią współczesną i takimi językami terapeutycznymi, a zasiadają w takich gremiach opiniujących na przykład różne zmiany w DSM-ach, czyli w tych klasyfikacjach amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego. I oni już 10 lat temu zwrócili uwagę na taki proces relegowania kategorii, nazwijmy to, normalnego smutku, w ogóle z myślenia w obszarze medycyny i terapii, która się interesuje jakby tymi zagadnieniami. Pokazywali, jak stopniowo pomiędzy trzecim a czwartym DSM-em następuje taki rodzaj medykalizacji stanów, które wcześniej postrzegane były na przykład jako efekt jakichś stanów, nie wiem, negatywnych sytuacji społecznych i tak dalej. Horwitz sam napisał jeszcze książkę Creating Mental Illness, w której z kolei
bardzo precyzyjnie właśnie odwołując się do danych, pokazuje, jak w obszar psychiatrii w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat weszło całe mnóstwo takich zagadnień, takich problemów, które były traktowane jako kwestia opieki społecznej w latach 70. i 60. w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj patrzy się na to jako właśnie na rzeczy, które podlegają korekcji przy pomocy leków. Więc mamy sytuację, takie nazwijmy to dwa sposoby myślenia, które się pojawiają już od początku naszej rozmowy. W jednym można myśleć, że to, co się ze mną dzieje negatywnego, jest albo pochodną moich złych relacji z rodzicami, albo nierównowagi neuroprzekaźników w moim mózgu. Trzeba wtedy w pierwszym przypadku przeanalizować te relacje z rodzicami, w drugim podać leki i to się wszystko zmieni. No a w trzeciej jednak włączamy tę perspektywę polityczno-społeczną i przyglądamy się bardziej kwestiom związanym właśnie na przykład z tym, na ile w tej kulturze jest przestrzeń na wyrażenie żałoby na przykład. Na to, czy w ogóle jakby infrastruktura społeczna przewiduje, że ja mogę po stracie bardzo bliskiej osoby, co jest zjawiskiem, które praktycznie każdego dotyczy, czy ja mogę dostać pewną przestrzeń na to, żeby jakoś poradzić sobie z tym doświadczeniem, właśnie móc przeżyć pewne emocje, móc spotkać się też z jakąś adekwatną reakcją mojego otoczenia, czy mam zostać wprzęgnięty jak najszybciej znowu w ten model mojej efektywności, tego, żebym wrócił do pracy jak najprędzej, żebym znowu zaczął wyrabiać PKB i tak dalej, bo ta kultura...
Żałoba tak. Będzie już też zakwalifikowana jako depresja.
Słuchaj, no właśnie to jest bardzo ciekawe. Była taka kategoria w DSM-ie, kategoria normalnej żałoby. Czyli jak ktoś przychodził do lekarza psychiatry i był cierpiący głęboko, bo jego bliska osoba zmarła na przykład, no to w myśl DSM-u trzeciego, który się tam w 1980 roku ukazał, ten okres trwa rok. To znaczy rok możesz mieć różne objawy, które są w zasadzie takie same jak objawy zespołu depresyjnego. No i będzie to traktowane jako wyraz normalnej reakcji. W czwartym DSM-ie, który się tam ileś lat później ukazał, chyba 10 lat później mniej więcej, ten okres żałoby został skrócony normalnej do 2 miesięcy. To znaczy wcześniej był rok, później 2 miesiące. No i teraz w 2013 roku ukazała się 5. edycja DSM-u. Już nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. To się pojawia wciąż jeszcze w takim wstępnym tekście, który właśnie jakby pokazuje, gdzie są różnice pomiędzy zaburzeniami a niezaburzeniami. Natomiast już z tej części dotyczącej zaburzeń depresyjnych to kompletnie zniknęło. Ten proces jest bardzo, bardzo widoczny i to takie wprzęgnięcie, o którym mówiliśmy, w tę machinę taką kapitalistyczną, dotyczy w tym w sensie nie tylko psychoterapii, ale także i psychiatrii, która też się staje takim szybką metodą na rekonwalescencję, na to, żebyśmy jak najszybciej wrócili już do sprawności.
Czy jest możliwość, twoim zdaniem, żebyśmy jako jednostki dostrzegli ten wpływ i umieli się przed nim też zabezpieczyć, tak? No bo działanie emocjonalne często jest niedostrzegalne, bo to nie jest kwestia tego, że coś ci powiem, albo zrób, nie zrób, tak? To jest pewien zbiór czynników, które w sumie powodują, że czujesz się lepiej, gorzej, źle spiesz w nocy i tak dalej. Czy jesteśmy w stanie to zauważyć? Czy jesteśmy w stanie się w jakiś sposób odizolować od tego wpływu, którego nie chcemy?
Ta sfera w dużym stopniu działa nieświadomie, to znaczy my nasze emocje często spotykamy po prostu i gdzieś je odnajdujemy w sobie. Tak to fenomenologicznie wygląda, że ja mogę oczywiście pracować na rzecz wzbudzania w sobie różnych emocji albo jakoś oczywiście z własnymi emocjami pracować w tym sensie, nie jestem ich niewolnikiem. Natomiast no zasadniczo to jest coś takiego, co ja albo nastrój na przykład już jako taka bardziej rozbudowana aura emocjonalna, która jest bardziej trwała i stała niż emocje, które się pojawiają i znikają, no to są rzeczy, których my doświadczamy jako w jakimś stopniu od nas niezależnych, więc mi się wydaje, że to jest przede wszystkim taka trudność w tym zakresie, ale oczywiście w jakimś sensie no, trzeba to robić, to znaczy trzeba się starać jakoś wydobywać z tej pułapki, bo to jest też pułapka. To znaczy, to jest coś takiego, co naprawdę przysparza chyba mnóstwo cierpień, tak myślę. Zresztą też statystyki to pokazują, bo statystyki związane na przykład z poziomem samobójstw w Polsce są gigantyczne. Tutaj jest jakiś niesamowity w ogóle, niesamowity wskaźnik. I to jest też coś takiego, o czym praktycznie w ogóle nikt nie wiadomo właściwie, dlaczego tak jest. Nie ma na ten temat refleksji. To tak na koniec w ramach jakiejś może rady quasi. Taka myśl Josepha Campbella, to był taki mitoznawca, architekt Gwiezdnych Wojen, całej tej takiej historii, która tam była u podstaw Gwiezdnych Wojen, bo George Lucas napisał pierwszy scenariusz właśnie pod wpływem lektury książki Josepha Campbella, Bohater o tysiącu twarzy. No i Joseph Campbell miał taką radę, że jak się ma różne kryzysy w życiu, trudne momenty, albo w ogóle jak się chce jakoś tak gdzieś zakotwiczyć bardziej w jakimś takim świecie wolnym od właśnie różnych dziwnych, niekiedy destrukcyjnych wpływów współczesnej kultury, to należy czytać dużo książek, w szczególności literaturę, takie klasyczne powieści. Coś podobnego właśnie mówił wspominany przeze mnie też Hillman, że nie ma lepszej psychologii w jakimś sensie niż klasyczne powieści, niż literatura wielka. I że tamten rodzaj jakby takiego, tej całej złożoności, nieoczywistości, właśnie nieklasyfikowalności w tych kategoriach bardzo takich prosto medykalistycznych ludzkiego doświadczenia jest niezwykle mocno obecny i że można, wchodząc w te interakcje postaci jakby niby fikcyjnych, ale przecież bardzo też prawdziwych, nie? Jakoś przejść rodzaj takiego własnego procesu jakiejś zmiany i czy otwierania jakiejś perspektywy. No więc może po prostu to trzeba robić.
Tomasz Stawiszyński zachęca, żeby więcej czytać, a my razem z Aleksandrą Szymańską zachęcamy, żeby więcej słuchać podcastów o miastopoczuciu, ale też innych, które w jakiś sposób dotykają tej tematyki miejskiej i emocjonalnej, bo to jest dosyć ważny temat, a mam wrażenie, że często pomijany.
Super ciekawy temat.
Dziękuję. Naszym gościem bardzo Tomasz Stawiszyński.
Dziękuję.